Witam Państwa, Lech Pilarski. Wkroczyliśmy w rok rocznicowy stulecia odzyskania niepodległości po latach zaborów. Z tego powodu postanowiliśmy przybliżyć Państwu sylwetki twórców Rzeczpospolitej, czyli osób najbardziej zasłużonych dla jej odtworzenia i rozwoju w dwudziestoleciu międzywojennym. Dziś zajmiemy się Romanem Dmowskim, jako że na początku stycznia obchodziliśmy 79. rocznicę śmierci naszego bohatera. Tym bardziej, że Roman Dmowski związany był z naszym regionem, pomieszkiwał dłuższy czas i tam zmarł w dworku w Drozdowie koło Łomży. A naszym gościem jest profesor Jan Żaryn, historyk i senator Rzeczpospolitej. Witam pana.
Witam bardzo serdecznie w nowym roku, a więc też składam najlepsze życzenia wszystkim, którzy nas słuchają dziś.
To przybliżmy może, panie profesorze, sylwetkę Romana Dmowskiego.
Roman Dmowski należał do tego pokolenia niepokornych, tak? To pokolenie zostało i słusznie niegdyś nazwane przez profesora Bogdana Cywińskiego. Pokolenie w tym sensie niezwykłe, że pierwsze od, zależy jak liczymy, 5-6 pokoleń, które nie tylko walczyło o niepodległą Polskę, ale także wywalczyło, a więc było tym pokoleniem skutecznym. Dmowski zrozumiał między innymi i to, że niepodległość Polski będzie wtedy odzyskana, kiedy naród nowoczesny, naród będzie istniał i trzeba walczyć o to, żeby nam ani germanizacja, ani rusyfikacja, ani podział na 3 zabory nie doprowadziły do tego, byśmy ten naród mieli mały, okaleczony, składający się z warstwy oświeconej, która nie jest w stanie zająć polskością tych wielkich połaci potencjalnego terytorium państwa polskiego i połaci warstw ludowych, jak wówczas to nazywano, czyli tej z polskiej społeczności, która powinna być włączona w krwioobieg marzenia o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I to budowanie nowoczesnego narodu, czyli program nacjonalizmu polskiego przełomu XIX i XX wieku, stał się, jak się okazało, zrozumieniem czy efektem zrozumienia znaków czasu, czyli tego, że w tym samym czasie państwa, które nas zajęły 100 lat wcześniej, prowadzą za pomocą nowoczesnych instrumentów państwowych bardzo agresywną, imperialną politykę, ewentualnie odpolszczającą, czy to na forum szczególnie państwa niemieckiego czy rosyjskiego, ale także w ramach autonomii galicyjskiej stajemy się co najwyżej miłośnikami autonomii i jakiegoś zakresu wolności, który byłby w ramach tego zbiurokratyzowanego państwa austro-węgierskiego nam nadane. A zatem przeciwstawiał się temu porządkowi, który nie widział miejsca na nowoczesny naród posiadający aspiracje w Europie Środkowo-Wschodniej do tego, by stać się narodem posiadającym niepodległe, suwerenne państwo.
Panie profesorze, pan pokrótce opisał dojście Romana Dmowskiego do swych poglądów jako działacza politycznego od wykształcenia, bo przypomnijmy, że był biologiem, nie był wykształconym politologiem, jak się to współcześnie dzieje, dojrzewał w tym całym swoim otoczeniu, czerpał z wielu doświadczeń i obserwacji, które później sformułował w programie Narodowej Demokracji.
Tak, był rzeczywiście biologiem, napisał rozprawę doktorską na Uniwersytecie Cesarskim w Warszawie. Pochodził w ogóle z ubogiej rodziny, choć mającej jakąś więź z drobnoszlacheckimi rodami pogranicza Mazowsza i Podlasia, tam gdzie Dmochy i właśnie ród Dmowskich rozgałęziony miał swoje początki, ale w wieku 20 paru lat, bliżej już 30, podjął w zasadzie można powiedzieć taką decyzję na całe życie, to znaczy decyzję, w której rozstał się z nauką, a zdecydował się służyć Polsce i tak to później będzie nazywał i tak będzie o tym pisał, że decyzja jego była nienaruszalna, to znaczy, że nie można w połowie oddać się sprawie polskiej i łączyć to z jakimiś innymi aspiracjami, na przykład właśnie naukowymi, tylko trzeba w całości, trzeba jak już się poświęcam, to nie na pół gwizdka, tylko w formie całkowitej. I rzeczywiście nie założy także rodziny, nie będzie miał tego najbliższego otoczenia rodzinnego, któremu by się musiał także poświęcać, tylko postanowił zakwalifikować sprawę polską do właśnie tej kategorii najbliższej miłości, którą chciał emanować i cały umysł, całe serce oddał tejże sprawie. Należał do najwybitniejszych polskich myślicieli politycznych, dlatego że to, o czym na razie mówimy, to jest zbudowanie pewnego programu, czyli Ligi Narodowej opartej na tych dwóch słowach wszechpolskość i wszechstanowość, która miała to Liga Narodowa, składająca się z ponad 400 osób w trzech zaborach istniejących, żyjących, doprowadzić właśnie do tego, żeby warstwy ludowe weszły w ten krwioobieg przyszłej polskiej państwowości i stały się niejako te warstwy w demokratycznym przyszłym państwie współtwórcami także losu polskiego. Stąd w Lidze Narodowej na przykład odnajdziemy Wojciecha Korfantego, odnajdziemy Wincentego Witosa, czy też innych działaczy ludowych, którzy później staną się szczególnie aktywni w II Rzeczpospolitej PSL-u Piast. Znajdziemy osoby, które będą potem angażowały się gdzieś tam w nurt konserwatywny, także młodych, którzy staną się później działaczami na przykład chrześcijańskiej demokracji, ale także ludzi, którzy znajdą się w piłsudczykowskim rozdaniu powojennym, jak choćby Stanisława Cata Mackiewicza. Więc będzie to grupa bardzo wewnętrznie zróżnicowana, ale mająca tą w sobie misję służenia Polsce w epoce, kiedy brakuje nam państwa.
Tu opisaliśmy człowieka, który dojrzał politycznie do tego, żeby sformułować program, a później zająć się jego realizacją. Emanacją tego wszystkiego, można by powiedzieć, będą starania Romana Dmowskiego związane z Traktatem Wersalskim, z odtworzeniem Rzeczpospolitej, ale po drodze przypomnijmy, że był posłem drugiej i trzeciej Dumy, czyli do Parlamentu Rosyjskiego. Potem już działał na zachodzie Europy, był twórcą Narodowego Komitetu Polskiego, współtworzył Armię Polską na zachodzie, armię generała Hallera. No i wszystkie jego doświadczenia zostały zebrane w tym działaniu, które podjął przy tworzeniu Traktatu Wersalskiego, przy opisywaniu Polski, która miała powstać po 123 latach niewoli.
Tak, bardzo ładnie pan tutaj wprowadził w ten zakres jego życiorysu, jego biografii. Można powiedzieć, że początkiem tego programu już takiego czynnego na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości była jego książka z 1908 roku Rosja, Niemcy, a kwestia Polska, w której on zawarł taką oto myśl, że wojna się zbliża, prędzej czy później wybuchnie i trzeba się opowiedzieć po jednej ze stron tego konfliktu zaborców ze sobą i że Polska odzyska niepodległość tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostaną pokonane Niemcy. I ta teza miała swoje dalsze umotywowanie, między innymi takie, że Polska niepodległa to taka, która musi mieć dostęp do morza, musi mieć ziemię wielkopolską, musi mieć Śląsk, także rzecz jasna Śląsk Cieszyński, jak uważał, bo to jest miara naszej suwerenności, to znaczy nie tylko pobyt na mapie, ale także siła ekonomiczna, gospodarcza, która spowoduje, że będziemy liczącym się państwem na terenie Europy Środkowej, bo z kolei inny typ państwa polskiego zawsze będzie podległy, tak jak Królestwo Kongresowe Rosji czy Wielkie Księstwo Poznańskie, będące wręcz częścią Niemiec, i nie będziemy w gruncie rzeczy mogli wybić się na dłużej na niepodległość. I to motywowało jego działania, to znaczy do 1915 roku stał na stanowisku, że celem wojny naszym, także polskim, powinno być zjednoczenie ziem polskich pod berłem carskim, rosyjskim. Kiedy Rosja nie wypełniła tego zadania, bo przegrała wojnę, praktycznie Niemcy i Austriacy weszli na terytorium ziem polskich, które były pod zaborem rosyjskim, to natychmiast wyjechał do Francji, Wielkiej Brytanii i tam najpierw w Szwajcarii, w Lozannie, współtworzył razem z Erasmem Pilcem agencję, a następnie od 1917 roku już w Paryżu właśnie jako Komitet Narodowy Polski, jako prezes tegoż Komitetu Narodowego Polskiego stworzył wielką sieć dyplomacji polskiej, której celem było doprowadzenie do tego, by państwa Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, które walczyły z Niemcami, by wpisały w warunki pokoju powojennego rozwiązanie sprawy polskiej, to znaczy odzyskanie przez nią niepodległości. I to była olbrzymia praca, która była wynikiem jego intelektu, jego rozumienia rzeczy, ale nie uczyniłby tego bez bardzo ważnych, najbliższych swoich współpracowników, do których wypada zaliczyć w pierwszym rzędzie Ignacego Jana Paderewskiego, który reprezentował Komitet Narodowy Polski na terenie Stanów Zjednoczonych i jemu bez wątpienia zawdzięczamy między innymi to, że 8 stycznia 1918 roku prezydent Woodrow Wilson zawarł w tym 14-punktowym orędziu swoim projektu pokojowego w 13 punkcie zapis mówiący o tym, że ma powstać niepodległe państwo polskie z wolnym dostępem do morza. Z tego potem wyrosła, z tej pracy także intelektualnej, bo on wysyłał bez przerwy memoriały, w których zawierał te przyszłe granice państwa polskiego, przez kim w roku 1917 taki słynny memoriał, który w gruncie rzeczy, jak się potem okaże, będzie zakreśleniem polskich granic, które żeśmy uzyskali ostatecznie w 1921 roku. Ta olbrzymia praca organizacyjna, wspomniał pan też bardzo słusznie, że był Dmowski współtwórcą Armii Polskiej, najnowocześniejszej części armii polskiego państwa, odbudowującego się, około 80 tysięcy żołnierzy i oficerów, ostatecznie na czele generałem Józefem Hallerem, ale generał Haller oczywiście przybył dopiero w 1918 roku, ale armia powstawała już od tej decyzji prezydenta Poincaré z 4 czerwca 1917 roku. Dmowski szukał tego dowódcy, ale jednocześnie uzbrajana była armia polska w najnowocześniejszą broń francuską, która później ta armia z tą bronią, z samolotami, czołgami, artylerią wejdzie na terytorium odrodzonego państwa polskiego, stanie się ważnym elementem polskich sił zbrojnych, jakże potrzebnych w warunkach walki o kształt terytorialny Polski.
Tutaj, panie profesorze, jest też piękny związek właśnie armii generała Hallera z naszym regionem, jako że wiele pułków, które powstawały i we Włoszech, i później we Francji, zostało rozlokowanych po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w naszym regionie. Myślę o tych pułkach, które weszły w skład 18. Dywizji, której dowództwo stacjonowało w Łomży. Ale, panie profesorze, jeśli można by krótko przypomnieć właśnie Romana Dmowskiego w tych dniach, kiedy debatowano o traktacie wersalskim, debatowano o przyszłości Polski, bo jego wystąpienia, jego działania spowodowały, że Rzeczpospolita znalazła się w owym traktacie.
Kongres wersalski rozpoczął się swoje obrady w styczniu 1919 roku. To najważniejsze jego przemówienie historyczne, które trwało ponad 5 godzin, wypowiadał je w języku francuskim. W pewnym momencie Clemenceau przerwał mu, mówiąc, że będzie trzeba tłumaczyć na język angielski jego przemówienie, ponieważ nie wszyscy mogą znać język francuski, na co on bardzo przeprosił pana premiera Clemenceau Dmowski i powiedział, że on woli sam tłumaczyć swoje słowa na język angielski, tak żeby nie zostały one przekręcone, bo nieraz w dziejach polskich już przekręcano naszą interpretację historii i postulatów współczesnych. I w związku z tym przemówienie trwało, jak powiedziałem, ponad 5 godzin. Zrobiło olbrzymie wrażenie. Potem zresztą dziennikarze, publicyści, także politycy, którzy przez te 6 miesięcy debatowali na terenie Wersalu, podkreślali, że pewną tragedią tego czasu było to, że ci, którzy mieli największą władzę, czyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Francji, no, nie mogli się poszczycić tak wybitnymi umysłami, jak ci, którzy z kolei nie mieli takiej władzy, ale za to mieli wybitne umysły. I tu przedstawiano właśnie dwóch takich polityków, czyli Romana Dmowskiego i przedstawiciela Grecji, czyli właśnie też państwa, które na pewno nie było wiodące, jeśli chodzi o budowanie ładu powojennego. Dmowski zyskał olbrzymi autorytet, ale jednocześnie także spotkał się z olbrzymimi zarzutami ze strony tego świata zachodniego, dlatego że był maksymalistą. To znaczy on żądał dla Polski i próbował udowadniać, że tylko takie spełnienie żądań zagwarantuje pokój Europie bardzo dużo. I cały Śląsk, i całą Wielkopolskę, i dużo szerszy dostęp do morza. Jego postulaty maksymalistyczne mówiły o tym, żeby cały Gdańsk oczywiście znalazł się w Polsce, ale także, żeby Prusy książęce zostały podzielone na Litwę i Polskę. Liczył na to, że w ten sposób Litwini przyjmą gorzką pigułę w postaci przejęcia, rzecz jasna, przez Polskę ziemi wileńskiej. Nie wyobrażał sobie Dmowski, żeby inaczej się te ziemie skonstruowały w przyszłym państwie polskim, jak tylko w więzi z Polską, Rzeczpospolitą. Granice wschodnie widział mniej więcej w granicach drugiego rozbioru Polski i południe, które miało oczywiście być południem maksymalnie polskim, to znaczy i z Orawą, i z Piszem, i z całym Śląskiem Cieszyńskim, z tamtejszym także Zagłębiem Węglowym, gdyż uznawał, że właśnie ten potencjał gospodarczy, a więc i Górny Śląsk, i Śląsk Cieszyński, i szeroki dostęp do morza, i jednocześnie odepchnięcie Niemców daleko na zachód, to są te gwarancje, które spowodują, że już nigdy więcej trzy orły, a raczej już dwa orły, bo trzeci został rozbity w postaci Austro-Węgier, że te dwa orły nigdy już ze sobą się nie dogadają. No i można powiedzieć, że był też wizjonerem, jeśli chodzi o zbudowanie kształtu Europy Środkowej, dlatego że uważał, że te wszystkie państwa od Morza Bałtyckiego przez Czarne i Adriatyckie powinny stanowić pewną symbiozę, tak w traktacie ułożoną, by mogły te państwa ze sobą zawrzeć porozumienia. Stąd był między innymi bardzo wyraźnym zwolennikiem traktatu, układu polsko-czechosłowackiego. Niestety do tańca trzeba dwojga. Czesi nie byli tym zainteresowani, ale podkreślał, że ten sojusz polsko-czechosłowacki jest bardzo ważnym elementem obok traktatu z Francją dla ułożenia Europy Środkowej, po to, żeby Niemcy jako państwo potencjalnie mogące się odrodzić w formie mocarstwa nie były w stanie rozbić tego sojuszu i układami bilateralnymi odłączać niejako po kawałku każde państwo Europy Środkowo-Wschodniej, tak żeby ono służyło interesom niemieckim. Krótko rzecz mówiąc, był przeciwnikiem planu Mitteleuropy, który Niemcy próbowali zrealizować w ramach podpisanego w 18 roku pokoju brzeskiego, tego separatystycznego z Rosją bolszewicką, a który to pokój był w gruncie rzeczy pewną zmorą, która mogła jeszcze się w historii zdarzyć. No i jak wiemy, zdarzyła się 23 sierpnia 1939 roku. Dmowski, w związku z tym można powiedzieć, że językiem bardzo przystępnym dla Europy Zachodniej próbował tłumaczyć tamtym politykom, że on lepiej rozumie sprawy Europy Środkowej i sprawy polskie, i żeby oni spróbowali się niejako ustosunkować do tego merytorycznie, co on mówi, a nie doktrynalnie. No i niestety parę rzeczy przegrał. Przegrał między innymi nie tylko kwestię poszczególnych fragmentów granic, ale także między innymi nie mógł do końca przezwyciężyć tej doktryny Thomasa Wilsona Woodrowa, mówiącej o samostanowieniu narodowym, która oczywiście była w zarysie generalnym bardzo propolsko brzmiąca, bo właśnie myśmy wyrastali dzięki temu ku niepodległości, ale z drugiej strony wprowadzana została zasada, bardzo dla nas groźna, że jakieś ciało zewnętrzne, konkretnie Liga Narodów, będzie mogła egzekwować nasze zachowania dotyczące mniejszości narodowych. I ten traktat mniejszościowy, który został równocześnie podyktowany stronie polskiej, no był na pewno traktatem osłabiającym naszą suwerenność i niepodległość. Dmowski się ugiął przed nim, rozumując, jak się wydawało słusznie, że nie podpisanie, kontestowanie tego traktatu mniejszościowego będzie powodem, dla którego nie uda się uzyskać stałego wsparcia Francji, tego jedynego mocarstwa z tej trójki najważniejszej, które było zainteresowane, żeby plan Dmowskiego został w całości, albo przynajmniej w 80%, tak jak się stało, zrealizowane. No, w polityce tak jest, że trzeba dokonywać różnych trudnych wyborów. Potem była w Sejmie Ustawodawczym wielka debata już po podpisaniu traktatu wersalskiego, dlaczego musimy podpisać i duży, i mały traktat wersalski. Ostatecznie został podpisany ten właśnie mały, także dotyczący ochrony praw mniejszości narodowych, ale wytykano Dmowskiemu, że nie zdołał totalnie uniezależnić Polski od mocarstw zachodnich dyktujących warunki traktatowe. To dobra lekcja także dla współczesności, rzecz jasna, i dla nas dzisiaj, ponieważ Dmowski swoim działaniem i tymi rozstrzygnięciami, tym sposobem myślenia daje nam dzisiaj także pewną porcję argumentów i pytań zasadnych o tym, czy jesteśmy zdolni do bycia suwerennym państwem, ponieważ nie wszystkie doktryny wszystkich państw, także zachodnich, zakładają taki wariant, że my mamy być suwerenni. Wręcz odwrotnie, historia podpowiada, że jesteśmy tolerowani jako państwo, które nie ma zbyt wyszukanych ambicji, a my właśnie mamy je. I stąd ta konfrontacja i napięcie, nie tylko z nieprzyjaciółmi, ale także z przyjaciółmi.
Dziękuję, panie profesorze. To już temat na odrębną audycję. Dzisiaj wspominaliśmy Romana Dmowskiego, którego podpis jest pod traktatem pokojowym zawartym z Niemcami 28 czerwca 1919 roku w Wersalu. Dzisiaj tyle o Romanie Dmowskim. Odsyłamy do wielu książek, które poświęcone są twórcy narodowej demokracji i także twórcy Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, urodził się w 1864 roku, a zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie koło Łomży na Podlasiu. Naszym gościem był profesor Jan Żaryn, historyk i senator Rzeczypospolitej. Dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na falach Radia Białystok. Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.